witam na kolejnym spotkaniu z historią.
Wiszą nad miastem, ciemno i wstać nie mogę. Naciągam głębiej kołdrę, znikam, kulę się w sobie. Powietrze lepkie i gęste, wilgoć osiada na twarzach.
Po śmierci Ludwika Węgierskiego wydawało się, że na tronie polskim zasiądzie zgodnie z wolą zmarłego jego starsza córka Maria. Jej przyszły mąż, Zygmunt Luksemburski, przystąpił nawet do odbierania aktów hołdowniczych ze strony miast wielkopolskich. Akcji tej oparła się jednak szlachta obydwu głównych dzielnic państwa. Osoba Zygmunta nie budziła entuzjazmu, między innymi ze względu na pochodzenie dynastii, która w Polsce nie miała dobrej opinii. Przede wszystkim jednak plany Zygmunta zostały przekreślone wskutek wydarzeń na Węgrzech. Węgierscy prałaci i baronowie nie uznali bowiem woli zmarłego króla i na tron wynieśli właśnie Marię. Przed Zygmuntem otwierała się o wiele atrakcyjniejsza perspektywa sięgnięcia po koronę świętego Stefana. Panowie w Polsce zaś, po gorzkich doświadczeniach długoletniej nieobecności króla w kraju, zdecydowanie sprzeciwiali się kontynuowaniu unii z Węgrami. 25 listopada 1382 roku odbył się zjazd w Radomsku. Opowiedział się on za przyjęciem na tron tej z córek Ludwika, która zobowiązałaby się do stałego przebywania w Polsce. Ponieważ trudno było się spodziewać, aby Maria przeniosła swą stolicę do Krakowa, widoki na sukcesję otwarły się przed jej młodszą siostrą Jadwigą. 2 lata trwały pertraktacje z królową wdową Elżbietą Bośniaczką, a równocześnie toczyły się rozgrywki stronnictw w Polsce. Właśnie Wielkopolan z Małopolanami, wojna domowa w Wielkopolsce zwana wojną Grzymalitów z Nałęczami od rodów głównych przywódców, doszło nawet do krzyknięcia w Sieradzu królem księcia Siemowita IV Mazowieckiego. Trudno dokładnie ustalić datę przybycia Jadwigi do Polski. Stało się to między 25 maja a 11 października 1384 roku. Na Wawelu zamieszkała dziewczyna niespełna 11-letnia. Dorosła i rozwinęła się już u nas. Jednakże i w chwili przyjazdu musiały istnieć przynajmniej zapowiedzi tej niezwykłej urody, którą tak rozsławiali później krzyżaccy posłowie. Jadwiga wstąpiła na tron 15 października 1384 roku. Data urodzin królowej Jadwigi nie jest znana. Nie zanotowano jej w żadnym dokumencie ani kronice. Stało się tak zapewne dlatego, że narodziny trzeciej z kolei córki Ludwika Węgierskiego przeszły zapewne bez echa, gdyż nikt nie mógł wówczas przewidzieć, że odegra ona w przyszłości doniosłą rolę jako monarchini. Historycy na podstawie różnych pośrednich przesłanych i żmudnych dociekań ustalili, że Jadwiga urodziła się w końcu 1373 lub na początku 1374 roku. Data urodzenia – sprawa ważna w życiorysie. W biografii Jadwigi ważna dodatkowo dlatego, że od jej ustalenia zależeć może ocena prawomocności działań późniejszej królowej Polski. Z punktu widzenia średniowiecznych praw i obyczajów nie było obojętne, w jakim wieku Jadwiga wstępowała w związek małżeński albo obejmowała tron Polski. Niemniej jednak na pierwszym planie polski historyk postawi niewątpliwie to, czego dokonała jako władczyni Polski, a te dokonania zamykały się w krótkim, niespełna 30-letnim żywocie.
Bye.
dwa wielkopomne i brzemienne w skutki wydarzenia wiążą się z osobą Jadwigi jako władczyni Polski. Unia Polsko-Litewska oraz restytuowanie Akademii Krakowskiej. Chrystianizacja Litwy w obrządku katolickim oznaczała włączenie tego kraju do europejskiej wspólnoty, nie tylko religijnej, ale i kulturalnej. Rozszerzała więc granice wpływów Kościoła rzymskiego, ale także zasięg oddziaływania kultury późnośredniowiecznej Europy, wzbogacając ją równocześnie o te wszystkie elementy, które wnosił nowo schrystianizowany naród w postaci dorobku własnego i przyswojonego z Rusi. Unia Polsko-Litewska radykalnie zmieniała układ sił politycznych we wschodniej części Europy i w strefie bałtyckiej. Dosyć niespodziewanie wyrosło potężne państwo polsko-litewskie, nie tylko obejmujące kolosalne obszary i dużą liczbę mieszkańców, ale dysponujące również wielkim potencjałem gospodarczym i militarnym. Dominacja państwa krzyżackiego nad Bałtykiem została zagrożona. Zmieniło to także konfigurację w innych częściach Europy. Musiało wpłynąć i na powiązania Luksemburgów z krzyżakami, i na stosunek papiestwa do zakonu. Stąd różnorodne zabiegi nie tylko ze strony krzyżaków, ale i innych potencji zmierzające do rozerwania Unii, sianie wewnętrznej niezgody, kwestionowanie prawomocności małżeństwa Jagieły i Jadwigi, powątpiewanie w prawdziwość chrystianizacji Litwy. Sprawy te, podobnie jak dodatnie i ujemne skutki Unii Polsko-Litewskiej, są dobrze znane, acz nie zawsze z właściwym umiarem oceniane. Mniej mówi się o tym, że Unia stwarzała także zupełnie nowe warunki rozwoju gospodarczego dla Litwy i dla Polski, przemian społecznych, zwłaszcza w Wielkim Księstwie Litewskim, rozkwitu kultury w obu krajach.
Yeah.
Niemniej doniosłe było odnowienie Akademii Krakowskiej, najstarszej i przez długi czas jedynej polskiej wyższej uczelni, której zawdzięczamy rozwój nauki polskiej w XV wieku, wykształcenie znakomitych uczonych, wśród nich Mikołaja Kopernika, a potem, mimo okresu upadku, stałe rozwijanie twórczej myśli naukowej, szkolenie potrzebnych krajowi wysoko wykwalifikowanych specjalistów, ratowanie od zagłady kultury polskiej w trudnych latach zaborów i obcej okupacji. Oczywiście dzieła Jadwiga sama, a nawet można powiedzieć, że jej osobisty udział był w nich niewielki. Unia polsko-litewska była przede wszystkim tworem małopolskich możnowładców, polityków kierujących państwem i młodą królową, niekiedy wprost zmuszających ją do określonych działań. Z kolei uniwersytet organizowali uczeni mężowie. Zasługą Jadwigi było dostarczenie środków materialnych na odnowienie uczelni. I w jednym, i w drugim wypadku jednak Jadwiga musiała zgodzić się na daleko idące osobiste wyrzeczenia. Zrezygnowała z klejnotów i kosztownych szat, by stworzyć fundusz na odbudowę uniwersytetu. Niemniejszym poświęceniem była zgoda na poślubienie Jagieły, człowieka starszego od niej o około 20 lat. Obcego poganina, jak pisze kronikarz, którego nigdy nie widziała, a o którym ją fałszywie uprzedzono, że nie tylko z postaci, ale i z obyczajów i całego układu okazywał się dzikim barbarzyńcem. Nie wiemy oczywiście, ile w decyzji poślubienia Jagieły, czego rezultatem była unia z Litwą i chrystianizacja tego kraju, było uległości wobec nacisków panów małopolskich lub odruchu emocjonalnego, a w jakim stopniu był to krok przemyślany, wynikający ze zrozumienia racji stanu. Jeszcze w kołysce Jadwiga została zaślubiona z Wilhelmem Habsburgiem, prawie jej rówieśnikiem. W trakcie negocjacji z Jagiełą doszło do krótkiego wprawdzie, ale mogącego wszystko pogmatwać kryzysu. Wilhelm Habsburg pojawił się w Krakowie i na Wawelu, potajemnie spotykał się z Jadwigą w klasztorze franciszkanów. Ostatecznie postawa panów małopolskich zmusiła Wilhelma do opuszczenia Krakowa, a Jadwiga ponoć usiłowała wydostać się z zamku, rąbiąc furtę toporem. Powstrzymał ją Dymitr Zgoraja, magnat ruskiego pochodzenia. Małżeństwo z Habsburgiem nie rokowało dla Polski żadnych zysków. Przyniosłoby tylko straty, ale osobiste rozterki Jadwigi oddaje fakt, że przed podjęciem decyzji w sprawie ślubu z Jagiełą wysłała jednego ze swych zaufanych dworzan, Zawiszę z Oleśnicy, z poleceniem przypatrzenia się Jagiele i opisania jego twarzy, postawy i przymiotów. Jego sprawozdanie trochę uspokoiło Jadwigę.
Boisz się, że nie przyjdę, że to by.
14 sierpnia 1385 roku spisano w krewie dokument zawierający zobowiązania litewskie. Niezbyt słusznie uważa się go za właściwy akt Unii. W rzeczywistości było to postanowienie decydujące wprawdzie, lecz dopiero wstępne. Dopiero 2 lutego 1386 roku zjazd obu stron w Lublinie dokonał pierwszej w rzeczywistości Unii Polski z Litwą. Tradycja zarezerwowała jednak nazwę Unii Lubelskiej dla układu końcowego i ostatecznego, podpisanego w bez mała 200 lat później w tym samym mieście. Po zjeździe lubelskim wypadki potoczyły się szybko. Jagiełło nader uroczyście w licznym orszaku ciągnął ku stolicy. 12 lutego triumfalnie wjechał do Krakowa. 15 lutego przyjął katolicyzm. Na ojca chrzestnego proszony był wielki mistrz krzyżacki, co trzeba uznać za pomysł pod względem politycznym wręcz znakomity. Jednak oczywiście von Rothenstein odmówił z powodu nawału pracy i odległości. Wielki mistrz nie chciał być świadkiem i czynnym uczestnikiem aktu pozbawiającego krzyżaków ideologicznej racji bytu nad Bałtykiem. Ochrzcili się również bracia Jagieły, wśród nich Witold, kuzyn, ten zresztą już po raz trzeci. 18 lutego odbył się ślub Jadwigi z Władysławem Jagiełą, a 4 marca koronacja Władysława Jagieły na króla. Polska miała więc dwóch monarchów. Jadwiga była przecież koronowanym, pełnoprawnym monarchą państwa. Chociaż Jagiełło wyniesiony został na tron Polski drogą elekcji, zasadniczych źródeł jego władzy upatrywano w ślubie z Jadwigą, panią przyrodzoną Królestwa Polskiego, jedyną spadkobierczynią dziedzictwa i tradycji Piastów i Andegawenów. To też trwałość tego małżeństwa, zgodne współdziałanie partnerów, były najlepszą gwarancją utrzymania Unii i sukcesów państwa polsko-litewskiego. Przyjście na świat dziedzica tronu byłoby elementem cementującym ów związek w sposób decydujący, usuwającym w cień konflikty i nieporozumienia wynikające z różnej interpretacji aktu Unii. Małżeństwo królewskie pozostawało jednak długie lata bezdzietne. Dopiero z początkiem 1399 roku rozeszła się radosna wieść o błogosławionym stanie królowej. O wadze, jaką przywiązywano do narodzin przyszłego potomka, świadczy fakt, że na ojca chrzestnego zaproszony został sam papież Bonifacy IX.
Dzień za dniem zieloność, wolno płyniesz i do do brzegu zbliżasz się, cudny kraj, cudny maj. Słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pieścisz mnie w moim śnie.
Niestety córeczka, która przyszła na świat 22 czerwca 1399 roku, ochrzczona podwójnym imieniem Elżbieta Bonifacja, zmarła już 13 lipca. W ślad za nią, wskutek powikłań poporodowych, wśród ogromnego poruszenia i powszechnego żalu, zeszła ze świata także królowa Jadwiga w wieku zaledwie niespełna 26 lat. Stanisław ze Skarbimierza w czasie homilii pogrzebowej mówił: zauważ, wasza królewska mość i wy wszyscy dostojni panowie, że od chwili narodzenia do momentu zgonu jednakowo ku śmierci i przyszłemu zmartwychwstaniu zmierza król i żołnierz, najemnik i wódz, pospołu bogacz i żebrak. Niech przed to każdy zrozumie, że Bóg nas nie skrzywdził, wzywając do siebie panią naszą Jadwigę, niegdyś królową Polski. Pan wszelako jest sprawiedliwy i święty. Cokolwiek czyni jest słuszne, czegokolwiek chce jest święte. A zatem nie wyrządził jej krzywdy, gdyż, jakby powiedział Seneka, w taki sposób na ten świat przyszła, w jaki go opuściła. To prawda, że wśród łez zanosiliśmy modlitwy nasze i powiem nawet, że wołanie nasze wznosiło się ku niebu, aby nam Pan Bóg zachował tę ozdobę Królestwa Polskiego, ostoję ładu państwowego, ten klejnot niezwykły, to ukojenie wdów, tę pociechę nędzarzy, to wspomożenie uciśnionych, poszanowanie dostojników kościoła, tę ucieczkę kapłanów, to umocnienie pokoju, świadectwo i osłonę prawa Bożego. A mimo to nie wybłagaliśmy utrzymania jej przy życiu. Bezpotomna śmierć króla kobiety ciężko zaważyła na losie kraju. Dziedziczne prawo do korony polskiej wygasło. Do stworzonego przez Unię nadzwyczaj powikłanego układu rzeczy wbrew ludzkiej woli wpisał się nowy warunek. Nieuchronna już odtąd obieralność władców. Nieszczęście rodu Andegawenów węgierskich wytępiło go doszczętnie.
Nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń, choćby nie. Nie, nie, nie. ty mówił przy mnie głośno. Tak mi było jakby róża przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, półobjęci próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak nie trochę czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie, nie.
We wszystkich podejmowanych przez Jadwigę działaniach wysuwa się na czoło jej osobowość, jej cechy charakteru. Długosz pisał, że okazywała rozsądek i dojrzałość. Mimo młodego wieku, cokolwiek mówiła albo czyniła, wydawało jakby sędziwego wieku powagę. I opinia ta nie była chyba tylko pochlebstwem kronikarza. Osobowość Jadwigi kształtowało najpierw wychowanie na dworze budzińskim, który odznaczał się świetnością i bogactwem. Był jednym z najznakomitszych dworów ówczesnej Europy. Andegawenowie węgierscy wywodzili się z Francji i Włoch. Karol Robert i Ludwik Węgierski, dziad i ojciec Jadwigi, podtrzymywali kontakty polityczne, jak i kulturalne z tymi krajami. Rozpowszechnił się wówczas na Węgrzech zachodnioeuropejski obyczaj rycerski. Urządzano tam turnieje i zabawy dworskie. Rezydencja królewska w Budzie, tarasami schodząca do Dunaju, zachwycała wspaniałością. Niemniej okazałe były inne zamki królewskie. W takim otoczeniu spędzała dzieciństwo Jadwiga. Panowanie Andegawenów było okresem wspaniałego rozkwitu kultury węgierskiej. Założono wtedy uniwersytet w Peszcie. Rozwijało się szkolnictwo w miastach i wsiach. Oświata przestała być monopolem duchowieństwa. Pojawiły się szkoły świeckie i świecka inteligencja, niezbędna zresztą do sprawnego funkcjonowania państwa. Kwitło piśmiennictwo. Bezpośrednie stosunki utrzymywane przez Andegawenów z Włochami sprzyjały przenikaniu kultury włoskiej na Węgry, a zwłaszcza nowatorskich prądów kulturalnych, co kładło podwaliny pod późniejszy rozkwit renesansu. Z kolei bliskie stosunki Węgier z Polską powodowały, że poprzez Węgry docierały do naszego kraju wielkie osiągnięcia kultury europejskiej, przede wszystkim francuskiej i włoskiej. Z dworu węgierskiego wyniosła więc Jadwiga znajomość i zamiłowanie do życia dworskiego, ale równocześnie umiejętność czytania, znajomość kilku języków, zainteresowanie lekturą i muzyką, sztuką i nauką, poczucie piękna. Krótki pobyt Jadwigi na dworze wiedeńskim, związany z układami zawartymi w sprawie małżeństwa z Wilhelmem Habsburgiem, pozwolił jej na poznanie jeszcze jednego środowiska dworskiego. Jadwiga starała się realizować ideał życia kontemplacyjno-czynnego. Było to zgodne z duchem epoki, w której żyła. Długosz pisał w swojej kronice o spełnianych przez Jadwigę dobrych i pobożnych uczynkach, o umartwieniach, a także o intelektualnych zainteresowaniach i kontemplacyjnym nastroju. W czasie Wielkiego Postu i przez cały Adwent, czytamy u Długosza, odziane w łosienicą ciało osobliwą powściągliwością trapiła. Wzgardziwszy próżnością i wszelkimi marnościami świata, wszystek umysł swój zajmowała modlitwą i czytaniem ksiąg świętych, jako to pisma Starego i Nowego Zakonu, homilii czterech doktorów, żywotów świętych pańskich, kazań. Przy tej okazji ujawniona została jeszcze jedna zasługa Jadwigi. Przetłumaczono dla niej na język polski księgi i przygotowywano rękopisy w tym języku, co stworzyło podwaliny pod rozwój piśmiennictwa polskiego i przyczyniło się do rozwoju i doskonalenia języka. Wszelako upamiętniony przez Długosza, a powtórzony za nim przez Henryka Sienkiewicza w Krzyżakach portret Jadwigi jako osoby oddającej się w ostatnich latach życia umartwieniom i ascezie jest jednostronny. Jadwiga nie uchylała się od życia dworskiego. Brała w nim nie tylko udział, ale była jego ośrodkiem. Miała własny dwór, niezależny od króla, zorganizowany na wzór węgierski. Składał się z licznych urzędników, rycerzy, dworzan. Chętnie otaczała się uczonymi. W życiu dworskim Jadwiga kładła nacisk na umiejętność wykwintnej konwersacji. Ale poza tym utrzymywała świeckich muzyków, jeździła konno, polowała, miała szczelców i psiarnię. Przyjmowała sama lub razem z królem zagranicznych dyplomatów i dostojników. Często gościła księżnę Aleksandrę Mazowiecką, siostrę Jagieły i żonę Siemowita IV. Ale nie tylko w życiu dworskim przejawiała się aktywność Jadwigi. Dewocyjna i charytatywna działalność królowej nosiła charakter jak najbardziej praktyczny. Fundowane przez nią i obdarowywane, otaczane opieką szpitale, będące w średniowieczu nie instytucjami służby zdrowia, lecz raczej opieki społecznej, odpowiadały pilnym potrzebom kraju. Miały rozwiązywać skomplikowane i silnie nabrzmiewające w późnym średniowieczu problemy miejskiej i wiejskiej biedoty, żebractwa i włóczęgostwa. Była też Jadwiga czynna w polityce. Jej kancelaria wystawiała wiele dokumentów. W 1387 roku stała na czele wyprawy polskiej na Ruś Halicką. Rezultatem tej wyprawy było ponowne przyłączenie Rusi Czerwonej do Polski. Od 1390 roku Jadwiga podjęła korespondencję z krzyżakami, poruszając w niej różne ważne politycznie kwestie, wykazując przy tym dojrzałość, takt dyplomatyczny, nieustępliwość wobec krzyżackich żądań. U potomnych zasłużyła sobie na epitet moralnej sprawczyni Grunwaldu. Ekspediowała także listy i poselstwa do Rzymu. Odegrała doniosłą rolę w doprowadzeniu do zgody między Jagiełą i Witoldem w 1393 roku, a także w pertraktacjach z Zygmuntem Luksemburskim, którego należało odciągnąć od krzyżaków. Jadwiga zmarła 17 lipca 1399 roku. Pozostała po niej tradycja osoby świątobliwej i wybitnej władczyni. Kult królowej zaczął się rozwijać zaraz po jej śmierci, a jednym z jego propagatorów był chyba sam Jagiełło. Można wątpić, czy Jadwiga była rzeczywiście wybitnym politykiem. Była na to zbyt młoda, a większość przypisywanych jej posunięć politycznych, a także akcji dyplomatycznych z pewnością przygotowywali, a nawet realizowali doświadczeni politycy, doradcy królowej i dygnitarze królestwa. Jej osobowość poznajemy albo przez pryzmat urzędowych akt, dokumentów wystawianych przez Kancelarię Królewską, a przede wszystkim z kroniki Jana Długosza, autora wyrażającego się o Jadwidze z szacunkiem, a nawet z czcią, głoszącego jej świątobliwość, ale dynastii Jagiellonów nieprzychylnego. Autentyczną postać królowej przysłaniają różne tendencje polityczne i hagiograficzne, co nie sprzyja poznaniu jej prawdziwego oblicza. Zdaje się jednak nie ulegać wątpliwości, że była to postać niepospolita, kobieta wyróżniająca się nie tylko urodą, ale przede wszystkim intelektem i charakterem. Uroczystej kanonizacji Jadwigi dokonał papież Jan Paweł II 8 czerwca 1997 roku podczas mszy świętej sprawowanej na krakowskich Błoniach w obecności ponad miliona ludzi. W polskiej tradycji historycznej zajmuje Jadwiga poczesne miejsce jako kobieta król na tronie polskim i jako władczyni dobrze zasłużona dla kraju, który nie był przecież jej właściwą ojczyzną, chociaż i po ojcu, i po matce spokrewniona była z Piastami. Dzisiaj dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim zdrowych i pogodnych świąt wielkanocnych, dużo błogosławieństwa od zmartwychwstałego Chrystusa. Leszek Wróbel.
Luciola, Luciola, somebody's calling me on the way. Luciola, Luciola.